Czas jesienny to rzeczywiście czas, kiedy, kiedy nie wiem, czy tak macie, ja tak mam, że w pewnym momencie przychodzi na mnie taki dołek jesienią, takie przesilenie jesienne. I czasami to jest tydzień, i czasami znacznie dłużej, kiedy myślę sobie, Panie Boże, wszystko jest bez sensu po prostu i w ogóle jak ja mam podołać tym wszystkim wyzwaniom, które przede mną stoją? Jak być dobrym mężem? Jak być dobrym ojcem? Jak być dobrym pastorem, będąc takim grzesznikiem? Jak, no wiecie jak to jest, nie? Wiecie jak to jest. Więc pomyślałem sobie, że rzeczywiście dobrze byłoby do tych rzeczy nawiązać, kiedy nosimy różnego rodzaju brzemiona. Czasami, nie ma się co oszukiwać, one z perspektywy wydają się śmieszne, ale wtedy, kiedy je niesiemy, to naprawdę wydaje się przytłaczające i ponad nasze siły. I jest wtedy ponad nasze siły. Jest wtedy ponad nasze siły. Więc zmierzmy się z tym pytaniem. Czy Bóg da mi większe trudności, niż mogę znieść? Czy Bóg da mi większe trudności, niż mogę znieść? Czy da mi większe zadanie, niż takie, któremu jestem w stanie podołać? Drogie dzieci, pewnie znacie takie uczucie, jak trzeba stanąć przed klasą i powiedzieć wiersz na ocenę. Znacie? Patrzę tutaj po dzieci, nie ma ich dzisiaj za dużo, po dzieciach, ale jest to stres, nie? I ja pamiętam, że ja przyjąłem taką taktykę, że się uczyłem na pamięć, stawałem przed klasą i strzelałem po prostu jak z karabinu, żeby w minutę mieć to jak najszybciej za sobą, tam truje dostać, ale z głowy i pójść dalej. Nigdy bym nie przypuszczał, że będę na co dzień stawał przed mikrofonem. Jako dorośli też, kiedy mamy występować publicznie, to często czujemy, że to jest trudne zadanie. Słyszymy to często tutaj, jak ktoś ma świadectwo i nie przywykł do dzielenia się, czy w ogóle do przemawiania do innych publicznie. I rzeczywiście jest nam ciężko. Czujemy strach, czujemy poczucie słabości, nawet w takich prostych rzeczach. Natomiast Pismo Święte pokazuje nam, że Pan Bóg nie powołuje ludzi z przypadku, nie powołuje ludzi i nie daje im jakichś szczególnych swoich zadań, dlatego że są odważni czy są silni. Wręcz przeciwnie, on często powołuje tych, którzy czują się najmniej gotowi. I on działa przez tych, którzy czują się absolutnie nieadekwatni do roli, którą im powierzył. I on działa również przez tych, którzy mówią, nie dam rady, Panie Boże, to jest niemożliwe, nie przejdę przez to, nie ma takiej opcji. I tak też było w przypadku chyba dosyć dobrze znanej postaci biblijnej, czyli Gedeona. Chciałbym dzisiaj dotknąć tej postaci. Historii, która mówi o nadziei, która mówi o Bożej ręce w czasach trudnych i niepewnych i o Bożej trosce. Więc historia człowieka, które myślę, że zna każde dziecko, które czytało Biblię albo jakieś historie biblijne, bo często ta historia w różnych tych książkach czy Bibliach dla dzieci się pojawia. Grupa wtorkowa zaczęła niedawno Księgę Sędziów, więc niedługo dojdzie do Gedeona i pewnie zagłębi się w tę historię znacznie bardziej niż my dzisiaj tylko w czasie tego kazania. Więc Gedeon i Księga Sędziów, rozdział 6, możemy już sobie to otworzyć. Księga Sędziów opowiada o okresie 250 lat. Po tym, jak Izraelici weszli do Kanaanu i po tym, jak poczuli się jak w domu, Jozue wzywał Izraelitów do wierności Bogu. I Bóg miał im wtedy błogosławić, kiedy oni będą jemu wierni. Natomiast na początku Księgi Sędziów Jozue już w starości umiera i od samego początku naród popada w odstępstwo. Kilka razy w tej księdze pojawia się taka wzmianka, nie było wtedy króla w Izraelu. Od samego początku do samego końca. Jest to taki refren, który gdzieś tam nam się pojawia w tej księdze. I Izrael bardzo szybko odchodził od Boga, więc Bóg wzbudzał sędziów, ludzi, którzy mieli ten naród prowadzić. I nie byli to sędziowie w naszym rozumieniu tego słowa, siedzący gdzieś w sądach na jakichś pięknie rzeźbionych krzesłach i wydający wyroki. Raczej byli to militarni przywódcy. Ludzie, których Bóg powoływał do tego, aby walczyli oni z wrogami Izraela, aby zaprowadzali porządki i aby to był początek nowego takiego duchowego odświeżenia w Bożym ludzie. Więc Bóg tych sędziów wzbudzał, oni prowadzili naród, następowało jakieś przebudzenie, ludzie wracali do Boga, po czym sędzia umierał, albo niestety sam też psuł się duchowo i wtedy naród popadał w odstępstwo, najeżdżali go wrogowie, jak już go tak dociskali, to Pan Bóg znowu wzbudzał jakiegoś sędziego i tak to ta spirala się kręci. Natomiast im dalej idziemy w Księdze Sędziów, tym widzimy, że naród staje się coraz gorszy. Że to nie jest tylko taka spirala, ale ona też spada coraz bardziej w dół. Takich sędziów było 15 lub 16, to zależy jak liczyć. Jednym z nich była kobieta, Debora. Pierwszym z nich był Otniel, dziękuję. Ostatnim sędzią był Samuel. Więc jest to księga, która zawiera wiele smutnych, brutalnych nawet historii, pokazująca, że ludzkość, nawet Boży lud, jeśli jest ludem Bożym, bez posłuszeństwa Bogu, będzie starczał się. I szóstym sędzią był właśnie Gedeon i spotykamy go również i w szóstym rozdziale Księgi Sędziów. To kazanie chcę poprowadzić trochę inaczej, więc będziemy czytać dłuższe fragmenty, krótko je omawiać i czytać kolejne fragmenty związane z Gedeonem. Więc najpierw przez tą historię przejdziemy, a potem przez kilka jej fragmentów, a potem spróbujemy zastosować ją do naszego życia. Więc po najazdach Midianitów, to było jedno z semickich plemion koczowniczych, o których mowa jest w rozdziale 6, wersecie 5, że nadciągnęli oni ze swoimi stadami, z namiotami, przybyli tak liczni jak szarańcza, więc byli rzeczywiście potężni w liczbie i w sile. Po ich przejściu ziemia stawała się pusta. Zabierali co się dało. Po ich najazdach Izrael znowu zaczął wołać do Boga. I oto co się wydarzyło. Czytamy od wersetu 11 do 16. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A pan rzekł do niego: Ponieważ ja będę z tobą, podbijesz Midiańczyków jak jednego męża. Więc spotykamy Gedeona po raz pierwszy, kiedy jest o nim wzmianka, w dziwnym miejscu. Czytamy, że wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. Tłocznia winna była zagłębieniem, czy taką misą dużą, która była wykuwana w skałach. I tam wrzucano winogrona, deptano po nich i było tam też odpowiednie wyżłobienie, po którym sok spływał do jakichś naczyń, które były podstawione. Więc tam on wyklepywał pszenicę. Natomiast pszenicę zazwyczaj wyklepywano nie w zagłębieniu gdzieś między skałami, tylko wyklepywano ją na wzgórzu. Tak po to, aby plewy, które się unoszą, łupiny, kurz, który wzbijał się w górę od wyklepywania, wiatr zabierał z tego wzgórza i gdzieś się roznosił po polu. Więc Gedeon wyklepuje pszenicę w ukryciu. Więc nie chce, aby ktokolwiek go widział. I boi się, że dostrzegą go Midiańczycy i zabiorą mu to, co on tam wyklepuje. I w tej skrytości i tajemnicy, w takim upokorzeniu, strachu, że zostanie ograbiony, w tym, że nawet proste prace trzeba w ukryciu wykonywać, nagle pojawia się przed nim, jak czytamy, anioł Pana. Anioł Pana. Wielu biblistów twierdzi, że anioł Pana, kiedy pojawia się taka fraza w Starym Testamencie, że jest to szczególne określenie samego Boga. Albo że to nawet Jezus, który tak się objawiał w Starym Testamencie. Dlatego, że zobaczcie, z jednej strony jest napisane anioł Pana, ale w wersecie 14 i 16 czytamy: wtedy Pan zwrócił się do niego. Więc to anioł czy Pan, czy Bóg? W 16 Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, podbijesz Midiańczyków. Więc być może rzeczywiście tak jest, że było to Boże objawienie, że Pan Bóg czasami, kiedy jako anioł Pana, a Jezus Chrystus może, decydował się objawić w Starym Testamencie w taki sposób. Więc z jednej strony anioł, ale z drugiej strony czytamy, że to Pan mówi i nawet Gedeon złoży ofiarę temu aniołowi. Ta ofiara zostanie przyjęta. Gdyby to był zwykły anioł, na pewno by tego nie przyjął. Więc Bóg przychodzi do Gedeona i mówi do niego, tego przestraszonego człowieka, gdzieś w ukryciu, gdzieś w obawie, mówi do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. Ach, podoba mi się to. Myślę, że każdy tutaj z braci chciałby takie dumne, wzniosłe słowa usłyszeć o sobie. Natomiast Gedeon mówi, zupełnie nie reaguje tak, jak wydawałoby się, że mógłby zareagować. Mówi: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał w rękę Midjańczyków. U Gedeona bynajmniej nie słychać radości i zachwytu, ale słychać po prostu ogromne, ogromne rozczarowanie życiem. I on robi wyrzut w stronę Boga. Mówi: gdzie jest Pan? Porzucił nas. Gdzie jest jego działanie, o którym tyle słyszeliśmy? Nie ma. Jest rozczarowany całą sytuacją i nawet może nie wprost, ale winę zrzuca na Boga. No bo mówi: Pan nas zostawił. No gdyby nas nie zostawił, no to tak by nie było źle. Więc czyja to jest wina, że tak jest źle? No Pana, bo nas porzucił. I myślę, że wyklepując w ukryciu tą pszenicę, tam w tamtym miejscu, może rozmyślał sobie właśnie o tym, w jakiej jest upokarzającej sytuacji, jak zupełnie inaczej powinno wyglądać jego życie, jak inaczej powinno wyglądać życie jego narodu. Stąd jego zarzut: Pan nas zostawił. Ale Bóg mówi mu w wersecie 14: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków, przecież to ja cię wysyłam. W jakiej mocy? Tam nie ma żadnej mocy, tam jest załamka, tam są opadnięte ręce, a nie wzniesione, nie zaprawione do boju ręce. Ale Bóg mówi: Gedeonie, odwagi, właśnie chcę wyrwać was z ręki wrogów i ciebie wysyłam do zwycięstwa. Więc Gedeon znowu wcale jakoś niespecjalnie przekonany mówi: za pozwoleniem, panie mój, werset 15, czym wybawię Izraela? Mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja najmłodszy w domu mego ojca. Więc Gedeon mówi: jestem za słaby, nie nadaję się do tego, jestem najmłodszy, jestem najbiedniejszy. Prawie słychać w jego słowach stwierdzenie: panie, chyba coś się tobie pomyliło. Myślę, że to, co czuje tutaj Gedeon, tak jak powiedziałem na początku tego kazania, zdarza się i nam czasami czuć. Ale Pan mówi: ponieważ ja będę z tobą, podbijesz Midjańczyków jak jednego męża. Więc to nie w twoim sprycie, nie w twojej sile, nie w twoich zdolnościach, nie w twoim samopoczuciu, Gedeonie, jest ratunek, ale w Bogu i w jego działaniu. Gdybyśmy czytali dalej, to Gedeon przynosi ofiarę dla Boga. Dostaje pierwsze zadanie, taką na spróbę ma coś zrobić, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście Pan jest z nim. Więc ma zniszczyć ołtarz Bala. I wziął swoje sługi. W nocy zniszczył ten ołtarz Bala, który był w ich miejscowości. Udało się uniknąć im kary za to. Więc rzeczywiście przyszła taka odwaga, że coś udało się zrobić. Przyszło działanie Ducha Bożego. I wzywa on do siebie Izraelitów. I mówi: no to teraz rzeczywiście uda nam się. Wzywa do siebie Izraelitów i zgromadziło się wtedy wokół niego 32 tysiące wojowników. No to już on sam w klepisku gdzieś schowany między skałami, a 32 tysiące wojowników, no to rzeczywiście można nabrać odwagi. I Gedeon, aby się upewnić, czy w tym działaniu jest Bóg, dwa razy poddaje Boga próbie, pewnie pamiętacie, kładzie na skalę futro, czy sierść zwierzęcia i raz ma być wszystko dookoła suche, sierść ma być mokra, następnego dnia odwrotnie. Pan Bóg w swojej łaskawości godzi się na to wszystko, żeby tak rzeczywiście zrobić, wysłuchać tej prośby Gedeona. I dochodzimy do rozdziału 7, gdzie czytamy od wersetu 1 do 7 następujące słowa. Jerubal, to jest Gedeon, Jerubal to jest jego nowa ksywa, bo on zniszczył pomnik Bala i nazwano go Jerubal jako ten właśnie, który pokonał Bala. Więc wiecie już, ach, takie waleczne serce. Jerubal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożył się obozem u źródła Harod, zaś obóz Midjańczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Balan do Gedeona: zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midjańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, tak aby usłyszał: kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, skutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O których ci powiem, ten pójdzie ze mną, pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o których ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie z tobą. Sprowadził więc zastęp nad wodę i wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midjańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu, niech idzie każdy do swojej miejscowości. Więc tych 32 tysięcy, najpierw zostaje 10 tysięcy, 22 było lękliwych, poszło do domu. Z tej masy ludzi wydawałoby się, którą on ma, może w porównaniu z Midjańczykami niewielu, ale dla niego wielu, ostatecznie Pan Bóg chce, żeby zostało 300. Dlaczego? Dlatego, że jak będzie ich więcej, to sobie pomyślą, ale żeśmy dali czadów, ale żeśmy pogonili Midjańczyków, gdyby udało im się wygrać. Więc Bóg tak bardzo przerzedza ich szeregi, żeby jasnym było, że gdy odniosą zwycięstwo, to nie będą go przypisywać sobie, tylko będzie jasne, że to jest Boże działanie. I po tym, gdy zostaje ich 300, Gedeon znowu się boi. Gdybyśmy czytali dalej, Gedeon jest znowu przestraszony. I Pan Bóg znowu go uspokaja, znowu dodaje mu w niezwykły sposób odwagi. I w końcu Gedeon jest gotowy, aby przystąpić do dzieła pokonania wrogów. I ostatni fragment czytamy od wersetu 15 do 22 w 7 rozdziale. Gedeon rozkazał, wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midjańczyków. Potem podzielił tych 300 mężów na trzy chówce, kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pychodnie do środka dzbanów i rzekł do nich, patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu. Co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Gdy tedy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu, na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiono straże, zadali w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtedy zadeły w trąby trzy chówce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu. W obozie zaś wszyscy biegali wokoło i krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki aż do Bet-Szytta w kierunku Serera, aż do krańca Abel-Mehola koło Tabat. Więc to tam właśnie Abel-Mehola koło Tabat. Gdyby ktoś nie wiedział gdzie, to tam się wydarzyło. Więc Pan Bóg wydał w ręce Gedeona i w ręce jego ludzi całą armię Midianitów, którzy pobili się sami na tyle mocno, że już więcej nigdy nie najeżdżali Izraela. Rozumiecie? To oni sami, tam wybuchła panika, zaczęli ze sobą walczyć i to był koniec tego narodu w tamtym momencie. I to piękna historia zwycięstwa, gdzie człowiek strachliwy, tchórzliwy może narzekający, może na pewno najmłodszy z rodu, jeden z najbiedniejszych, zostaje użyty przez Boga, by pokonać armię. Wielką jak szarańcza. No i co my z tym możemy zrobić? No myślę, że jest w tym sporo rzeczy, których możemy się nauczyć, dlatego że prędzej czy później każdy z nas znajduje się w takim miejscu jak Gedeon na początku 6 rozdziału Księgi Sędziów. Kiedy życie staje się po prostu trudne. Kiedy egzystujemy sobie, można by powiedzieć, z dnia na dzień i wyklepujemy pszenicę, ale w głowie siedzą cały czas pytania do Boga i rozgoryczenie. Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Panie Boże, czy Ty nie widzisz, co się dzieje? Jeżeli Pan jest ze mną, to dlaczego spotkało mnie to wszystko? Gdzie są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Panie Boże, to ja za Tobą idę, a Ty pozwalasz na takie rzeczy. Albo ja za Tobą idę, a Ty zsyłasz na mnie takie rzeczy. Przychodzi rozgoryczenie życiem, za które zrzucamy winę na Boga. Albo zadajemy mu odważne pytania i wielu z nas i z różnych powodów, które nas spotykają. To mogą być poważne problemy zdrowotne, może choroby, w których po prostu nas boli i czujemy, że życie nam ulatuje i że nie ma za bardzo perspektywy do poprawy. I słyszymy o tym, że tutaj ktoś się cieszy, tu gdzieś ktoś gdzieś pojechał, tu coś fajnego doświadczył, a my w domu musimy siedzieć, cierpieć. Może to problemy w rodzinie, może to problemy w małżeństwie, gdzie nie rozumiemy wyborów naszych dzieci, naszych małżonków, naszych rodziców i pytamy, Panie Boże, dlaczego właśnie on albo ona to robią? Może to rozgoryczenie w służbie albo w kościele. Panie Boże, przecież ja chcę Tobie służyć, no ale no nie da się, no tutaj. Dlaczego nic się nie zmienia? Może to tragedie życiowe. Panie Boże, dlaczego ja? Dlaczego właśnie mnie to spotkało? A może po prostu chcemy dobrze i wszystko wygląda, a jednak wszystko wygląda, jakby nie było błogosławieństwa i cały czas po prostu się potykamy. Pomysł się wydaje dobry, Boży, ale nie działa. A może to po prostu życie, codzienność, pogoda, cokolwiek innego. I nie idzie. Nie idzie do przodu. I napotykamy wtedy wersety w Biblii, które brzmią jak zdanie, które wypowiedział anioł do Gedeona, czyli Pan z Tobą, dzielny wojowniku. I brzmi pięknie, ale jakoś ciężko w to uwierzyć, że tak rzeczywiście jest, bo sytuacja życiowa na to nie pozwala. Czytamy na przykład, nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. List do Rzymian, 8 rozdział. No ale jakoś tak czuję, że mnie dużo rzeczy odłącza od miłości Bożej. Albo Jakuba 1, 2, 4. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. A tu naprawdę nie ma się z czego cieszyć. No i dzięki, Jakub, za fajną poradę, ale jak to zrobić? I wiem, że to ma prowadzić do doskonałości, ale czy takim kosztem mnie to zniszczy, a nie udoskonali? I co wtedy? Czasami wtedy można usłyszeć, jak ktoś z dobrymi chęciami mówi, weź się w garść, Pan Bóg nie da ci więcej trudności, niż możesz znieść. I cytuje się wtedy 1 Koryntian 10, 12 i 13, gdzie jest napisane, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. I cytuje się ten fragment, mówiąc, Pan Bóg nie da ci więcej, niż jesteś w stanie znieść. Weź się w garść, dasz sobie z tym radę. Podczas gdy nacisk w tym wersecie jest położony na coś zupełnie innego niż ludzka siła i to, że dasz sobie radę. Jest położony na coś innego niż na ludzki wysiłek. Jest napisane, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem On da i wyjście, abyście je mogli znieść. Więc to, że można znieść pokusy, czy próby, czy trudności, nie wynika z człowieka. Nie wynika z naszej psychiki, z naszych zdolności, z naszej siły. Wynika z Bożej łaski i z Bożego działania. To, że można znieść pokusy, czy próby, czy trudności, jest wynikiem Bożej łaski. To Pan da wyjście. Więc nie myśl sobie, wtedy, kiedy jesteś w takiej trudnej sytuacji, że dasz sobie radę samemu. Nie próbuj zagryzać zębów i zmuszać się do jeszcze większego wysiłku. Natomiast chcę Ciebie zachęcić, zamiast tego przyjdź do Boga. Przyjdź do Boga. Z opadłymi rękami, ale przyjdź do Boga. Z omdlałymi kolanami, ale przyjdź do Boga. Przyjdź do Boga. Ponieważ ja będę z Tobą, podbijesz Midjańczyków jak jednego męża. Sędziów 6:6. Sędziów 7:12. Zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał Midjańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Sędziów 7:7. Wybawię was i wydam Midjańczyków w Twoje ręce. Sędziów 7:15. Wstańcie, gdyż Pan wydał w ręce obóz Midjańczyków. W wasze ręce. Sędziów 7:22. Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie. Więc Pan Bóg dał Gedeonowi zadanie absolutnie niewykonalne. Absolutnie niewykonalne. niemożliwe do spełnienia, czyli tak pogoń Midianitów, żeby nigdy więcej was nie najeżdżali. Tak liczny lud jak szarańcza, dziesiątki tysięcy żołnierzy. I Pan Bóg mówi, zrobisz to przez 300 wojowników, których główną bronią będą trąby, pochodnie i gliniane dzbany. Po ludzku nie ma absolutnych szans. Ale Pan Bóg wielkich rzeczy może dokonać. I wierzę, że nam również w życiu, nas również spotykają rzeczy, które są absolutnie niewykonalne. A jednak Pan Bóg dopuszcza, aby nas spotkały. I wiele z tych rzeczy rzeczywiście absolutnie jest nie do zrobienia wedle ludzkiego rozumu. To jest jak wysłanie 300 ludzi z pochodniami, trąbami i dzbanami, aby pokonali armię wielką jak szarańcza. Ale w tym wszystkim człowiek może czuć się zwycięzcą i może rzeczywiście odnieść to zwycięstwo tylko dlatego, że to Pan Bóg jest zwycięzcą. Ponieważ ja będę z tobą, podbijesz Midianczyków jednego męża. Wybawię was i wydam Midianczyków w twoje ręce. Więc drodzy, to wszystko to jest łaska Boża. Wszystkie te rzeczy, z jakimi się mierzymy w naszej codzienności, o jakie się modlimy, trudności, jakie na nas przychodzą, nie uważam, że zwycięstwem jest zawsze to, że byliśmy chorzy i staniemy się zdrowi. To nie na tym polega zwycięstwo. Zwycięstwem nie jest powrót do zdrowia, czy po ludzku takie pozytywne zakończenie. Zwycięstwem jest wierność Bogu i zaufanie Bogu. To jest miara naszego zwycięstwa. W chrześcijaństwie liczy się Boże pozytywne zakończenie, którego my czasami może nie rozumiemy. Krzyż jest najlepszym tego dowodem. Zwycięstwo, które wydarzyło się na krzyżu, najwspanialsze w historii świata, po ludzku wydawało się absolutną porażką. Dopiero z perspektywy czasu ci, którzy jeszcze nie widzieli Bożego planu, mogli powiedzieć, rzeczywiście Pan Bóg zwyciężył. To, że On zachowuje naszą wiarę, to, że człowiek się nie poddaje, to, że budzi się rano i mówi, niezależnie od tego, co się będzie działo, ja będę wierny Bogu, to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo. Jak prorok Habakuk, żyjący w jednym z najgorszych czasów w historii Izraela, w trzecim rozdziale, wersetach 17 i 18, powiedział, zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma owiec, w oborach nie ma bydła, wszystko jest tragicznie, lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Oto jest zwycięstwo. Oto jest zwycięstwo chrześcijanina. Jak apostoł Paweł, któremu Bóg odmówił uzdrowienia. Ale zamiast tego powiedział apostoł Paweł w 2 Koryntian, zamiast tego powiedział Pan Bóg w 2 Koryntian 12, 9, 10, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Paweł chciał uzdrowienia. Tego, żeby Pan Bóg wyrwał z jego ciała ciernie. Nie wiemy do końca, co nim było, ale ewidentnie coś, co mu bardzo przeszkadzało. Ale Bóg mówi, pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Chcesz, bracie, siostro, doświadczyć pełni mocy Bożej? Na pewno chcesz. Ona się realizuje w twojej słabości. Dlatego apostoł Paweł na to odpowiada, najchętniej więc będę chlubić się słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Więc bracia i siostry, bądźmy wierni. Bądźmy wierni. Szukajmy tego, jak uwielbić Boga. Nie mówię, że ma to być wmawianie sobie, że jest dobrze wtedy, kiedy nie jest dobrze. To nie o to chodzi, że mamy sobie wmawiać i zaklinać rzeczywistość. Czy raczej powiedzieć, że mamy trwać przy Bogu i ufać, że On wie, co robi. I robi to dla swojej chwały. Jak powiedział niegdyś jeden z moich ulubionych kaznodziejów, Pan Bóg robi w twoim życiu pewnie przez cały czas z 10 tysięcy rzeczy, z których ty dostrzegasz może ze 3. On wie, co robi. I miejmy świadomość, że jeśli mamy odnieść zwycięstwo, to tylko wtedy, kiedy Pan Bóg będzie walczył za nas. To nie znaczy, że nie mamy nic robić. Gedeon wykonał mnóstwo pracy, on zwołał ludzi, on opracował plan, on wyruszył, on ich zmobilizował. On nawet tutaj moim zdaniem zgrzeszył. Jak mówi, miecz dla Pana i dla Gedeona. A co on tam tego Gedeona wrzuca w to zwycięstwo? Jak Pan Bóg mówi, to człowieku w ogóle nie z ciebie wynika, tylko ja to poprowadzę. Nawet tu mu trochę pycha uderzyła do głowy. Ale nawet pomimo tego Pan Bóg i tak doprowadził swoje zwycięstwo. Więc bitwa należała do Pana. Bitwa należała do Pana. Gedeon wykonał mnóstwo pracy, ale to bitwa należała do Pana. Zmierzając do końca, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Chociaż ta historia zwycięstwa, jakie Gedeon odniósł w Bogu, jest wspaniała, to ostatecznie jest oczywiście jeszcze ktoś wspanialszy niż Gedeon, kto nigdzie nie zgrzeszył w drodze do zwycięstwa. Jest nim oczywiście Jezus Chrystus. On również otrzymał zadanie ponad ludzkie siły. Zbawić świat, przyjąć na siebie Boży gniew i przez to okazać miłość Bożą dla każdego, kto przyjmie Ewangelię. I wszystkie nasze zwycięstwa tak naprawdę zawdzięczamy ostatecznie Jemu. Temu, który odniósł na krzyżu Golgoty największe zwycięstwo i nic nie może się równać z Jego zwycięstwem. I zaprasza On każdego, by miał udział w Jego zwycięstwie nad grzechem, diabłem i śmiercią. Zaprasza do tego swoje dzieci. Ten, który jest zwycięzcą, mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Bracie, siostro, przyjacielu, przyjdź do Jezusa ze swoimi walkami, które toczysz w swoim życiu i złóż je u Jego stóp. On sam o to ciebie prosi. On sam cię do tego zaprasza. Przyjdźcie do mnie. Przyjmij Jego pokój, Jego miłe i lekkie brzemię. Krocz przez wszystkie bitwy swojego życia w zaufaniu do Niego. I pamiętaj, że zwycięstwo w Królestwie Bożym mierzy się wiernością i posłuszeństwem. Niech twoja radość będzie w Bogu niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Pan Bóg może zrobić w twoim życiu 10 tysięcy rzeczy, których ty może dostrzegasz tylko 3. Zaufaj Jego obietnicom, nawet wtedy, kiedy wydają się one niemożliwe do zaufania i banalne. Nie są takie. Niech twoje zwycięstwo będzie w Bogu. Czasami to są wielkie i spektakularne sukcesy. A czasami jest to coś, co dla innych ludzi może wyglądać jak prościzna, ale dla ciebie akurat nie jest. Ale to nie człowiek nas ocenia, a Pan Bóg. I ocenia za wierność, a nie za ludzki sukces. Więc powiesz Panu, każdą swoją bitwę, przez jaką przechodzisz. I każdą, która jest teraz przed tobą. Zakończyć chcę fragmentem z Listu do Hebrajczyków, 11 rozdziału, gdzie czytamy w 11 rozdziale w wersecie 32 do 12:3 następujące słowa. Hebrajczyków 11:32 do 12:3. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstwa i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Zobaczcie, początek piękny. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza. Ale nagle w połowie 35 wersetu niektórzy nie uniknęli ostrza miecza i zostali przecięci na pół. Ale o nich wszystkich, dla tych, którzy po ludzku wydawaliby się, że zwyciężyli, a o drugich wydawałoby się, że przegrali, skoro byli przeżynani piłą, co brzmi niesamowicie brutalnie. O nich jest powiedziane, wszystkich, ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I o wszystkich jest powiedziane w wersecie 39, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Mianowicie, aby nie osiągnęli celu bez nas. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Amen. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy łaski wspaniałej.